reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. Witają Państwa, to zaczniemy tradycyjnie od kobiety. Małgorzata Gwiazda Almerych, która dzisiejszy program przygotowywała i będzie odbierała telefony od Państwa. Wawrzyniec Szwaja, który program zrealizuje, i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry. No i od razu na początku zapraszamy Państwa do udziału w naszym programie. Można telefonować do studia 510-37 i 36. To jest doskonale Państwu znany, ale przypominam, a może ktoś po raz pierwszy dzisiaj słucha czasu reakcji, to jest numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Dziękujemy za maile. Na początek kilka słów o naszych planach. Co z nich wyjdzie, zobaczymy. W każdym razie w naszych planach jest między innymi dziura. Słynna już na całą Polskę dziura na Alei Powstańców Wielkopolskich, która powstała jakiś czas temu i no, wydawałoby się, że nic prostszego jak dziurę po prostu załatać i jezdnia już byłaby przywrócona do swojego stanu użytkowego. Tymczasem okazuje się, że jest problem z tą dziurą, ponieważ nie wiadomo, dlaczego jest w ogóle ta dziura, i dzisiaj między innymi o tym w czasie reakcji porozmawiamy. Także będzie zgłoszenie naszego słuchacza dotyczące strefy płatnego parkowania. Nasz słuchacz, a właściwie jego małżonka, myślała, że wykupiła abonament tymczasowy. No nie udało się, jakieś problemy z płatnością nastąpiły, no ale pani była przekonana, że ten abonament jest, parkowała sobie zupełnie spokojnie i nieświadomie, że rosną jej długi wobec strefy płatnego parkowania. Po jakimś czasie dłuższym, nawet kilku miesiącach, państwo otrzymali zawiadomienie, jakiej wysokości jest już ten dług, no i okazuje się, że jest on niemały, ponieważ przekracza 5000 zł. O tym między innymi w czasie reakcji już niebawem będzie naszym gościem pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki NIOL, nieruchomości, opłaty lokalne i tramwajów szczecińskich. Później wrócimy do tematu odcinkowego pomiaru prędkości, który funkcjonuje na styku na wspólnej drodze A6 i S3. To jest między węzłami Dąbie i Rzęśnica. Ten odcinkowy pomiar prędkości został uruchomiony i dosyć szybko został na razie zawieszony, wyłączony, dlatego że nastąpiła awaria oprogramowania i te pomiary były zawyżone. Sporo kierowców otrzymało wstępne wezwania w związku z tymi niedokładnymi odczytami prędkości. Jeden z naszych słuchaczy zatelefonował w tej sprawie i zapytał, co z kierowcami, którzy poruszali się samochodami wyleasingowanymi. Co w takiej sytuacji? Dlaczego? Dlatego, że właścicielem, czyli tym odbiorcą wezwania, jest firma leasingowa i ona powiadamia użytkownika, swojego leasingobiorcę, ale za to powiadomienie pobiera dodatkową opłatę. Co z tą opłatą w takiej sytuacji? To w dalszej części programu, a później porozmawiamy z zastępcą prezesa spółdzielni mieszkaniowej Dąb na temat dmuchawy. Nasza słuchaczka napisała do nas, że na terenie należącym do tej spółdzielni sprzątanie trawników po koszeniu odbywa się przy pomocą dmuchaw. A co się z tym wiąże? No, można sobie wyobrazić. Wszystko fruwa. A w przypadku, kiedy blisko są okna, balkony, to osiada później właśnie na oknach, na balkonach, często dostaje się do mieszkań. I o dmuchawach porozmawiamy i także będzie, można powiedzieć, kontynuacja naszego wczorajszego tematu. Rozmawialiśmy na temat palenia na balkonach, które może być uciążliwe dla sąsiadów. Do takich sytuacji także dochodzi w blokach, w budynkach należących do spółdzielni mieszkaniowej Dąb, a nie tylko na balkonach, ale również na klatkach, które są częściami wspólnymi. I jak sobie spółdzielnia mieszkaniowa Dąb z takimi sytuacjami radzi? No i na koniec gmina Dobra. Będzie dobra informacja dla kierowców, którzy często poruszają się drogą między Bukiem a Stolcem. dwie maleńkie miejscowości leżące na terenie tej gminy. Jak wygląda ta droga łącząca te miejscowości? Ci, którzy jeździli, jeżdżą, doskonale wiedzą. Ta droga właściwie nadaje się do natychmiastowego zamknięcia, bo jest tak dziurawa, że właściwie staje się podróż tą drogą niebezpieczna. Dobra wiadomość polega na tym, że są pieniądze, albo będą bardzo szybko i rozpocznie się gruntowny remont tej drogi. No i będzie także o progach zwalniających przy szkołach, które leżą na terenie gminy Dobra. Takie są nasze plany. Na początek telefony zarejestrowane pod naszym czujnym numerem. Wrócimy na chwilę, tutaj nasza słuchaczka zatelefonowała i opowiedziała o swoich przygodach związanych z kiermaszem Pamiętajcie o ogrodach. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, była taka impreza całkiem niedawno na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Pamiętajcie o ogrodach i nasza pani zrobiła tam zakupy.
Dzień dobry, jestem stałą słuchaczką Radia Szczecin i chciałam się podzielić takimi refleksjami dotyczącymi kiermaszu na Wałach Chrobrego. No to, że co roku kupowaliśmy piękne kolory lilii, a potem okazywało się, że wszystkie były pomarańczowe, no to trudno. No ale w tym roku sprzedawcy to według mnie przeszli samych siebie. No zaczęło się od truskawek. Kupiliśmy truskawki, które chcieliśmy, odmianę Honey. No niestety po zapakowaniu w domu okazało się, że zupełnie inna odmiana. No nic. Chcieliśmy kupić mieczyki, które były niebieskie. Pan nam tak zachęcał, że oczywiście one będą. Na próbę kupiliśmy 5. Okazało się, że jeden był po prostu wysuszony, pusty. No, wciśnięto nam. Ale już szczytem wszystkiego to było to, że pytałam pana, który sprzedawał róże, czy ma różę cukrową taką, która się nadaje na przetwory, na konfitury. Tak, oczywiście różę ostatnią już, więc wzięłam tą różę, kupiłam za złotych 40. Po czym jak się rozwinął pąk w domu, to się okazało, że to jest zwykła rabatowa róża, która normalnie kosztuje 12 zł. No ciekawa jestem, czy inni odwiedzający ten kiermasz też mieli takie odczucie. No nie wspomnę już o tym, że przechodząc czegoś razu przy jednym stoisku pan do kogoś powiedział: no ludzie tu nie patrzą, kupują wszystko. No trochę się czuję rozczarowana.
Dziękujemy za ten sygnał. Pamiętajcie o ogrodach. Ta impreza odbyła się w dniach od 16 do 17 maja. W planach jest także wrześniowa edycja tej imprezy Pamiętajcie o ogrodach. Jeżeli Państwo mają jakieś wspomnienia, jakiekolwiek, może pozytywne, może zakupy były nieprawdopodobnie udane i udało się upolować jakieś rzadkie okazy roślinne, no to prosimy także o telefony i komentarze. A z nami jest pan Wojciech Jachim, spółka nieruchomości Opłaty Lokalne. Dzień dobry, panie Wojciechu. I tramwaje szczecińskie przy okazji. Witam serdecznie. O dziurze, panie Wojciechu, teraz. Nasz słuchacz napisał: chciałbym prosić, o ile to możliwe, aby państwo interweniowali i może uda się państwu dowiedzieć, co ze słynną już chyba nie tylko na Szczecin dziurą na Powstańców Wielkopolskich przy wyjeździe w kierunku centrum około budowli Ornament. Mieszkam na Pomorzanach. Jak większość mieszkańców zmotoryzowanych, zastanawiam się, czy szybciej skończy się remont przebudowy Pomorzan, czy może usunięcie tej dziury. Już wszyscy myśleliśmy, że remont i sam sposób jego przeprowadzenia nie może bardziej dokuczać mieszkańcom. Pojawiło się światełko w tunelu w postaci wznowienia ruchu, a tutaj klasyczny ząg po kilku tygodniach i trwa do dzisiaj. Otwarcie nitki w stronę Milczańskiej jest na plus, ale już sam stan tej nawierzchni po kilku miesiącach przy samym skręcie w Milczańską woła o pomstę do nieba. Nie korzystam, ponieważ obawiam się o uszkodzenie auta. Za chwilę o skrzyżowaniu Milczańska Powstańców Wielkopolskich, panie Wojciechu, ale teraz o tej tajemniczej dziurze. Panie Wojciechu, co na jej temat wiadomo dzisiaj?
Na temat tego zapadliska wiemy, że powstało, czy zostało ujawnione na początku marca. No i do tej pory nie udało się jeszcze wyjaśnić przyczyn tego zapadliska. Jedno, co na pewno można wykluczyć, to to, że powodem tego były prace wykonywane przez ZUE, bo akurat ten odcinek jezdni nie był przebudowywany przez ZUE, jedynie torowisko znajdujące się między jezdniami. To, co mogło mieć wpływ na powstanie zapadliska, to na przykład głębokie wykopy związane z budową ornamentu, albo na przykład studnia Zwick, która jest też tam niedaleko. Jeszcze jest też teoria o poniemieckim kanale, który podczas prac ziemnych został rozebrany a który kanalizował ciek wodny. Wykonane na zlecenie ZUE odwierty nie dały odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną, tak więc potrzebna jest ekspertyza wykonana przez eksperta z zakresu budownictwa drogowego. Ustalono w końcu, że ta ekspertyza zostanie zamówiona wspólnie przez wszystkie zamieszane w sprawę firmy, czyli ZUE, ZWIK, Prime Construction, to jest ta firma, która wznosi wysoki budynek przy Placu Szydłowskiego, i zamawiający czy inwestor Ornament Szczecin, no oczywiście przy wsparciu tramwajów szczecińskich. Ta procedura wyłonienia eksperta już dobiega końca. Jest szansa, że jeszcze w tym miesiącu uda się podpisać zlecenie, umowę. No i potem szacujemy, że około 10 tygodni będzie potrzeba na przygotowanie tej ekspertyzy, a następnie niezwłocznie miasto przystąpi do naprawy.
Dobrze, no nie wiadomo, czy przystąpi do naprawy, ponieważ to zależy od treści ekspertyzy, od jej wyniku.
Nie, tutaj założenie jest takie, że niezależnie od tego, kogo wskaże ta ekspertyza jako winowajcę, to miasto we własnym zakresie dokona naprawy, a potem będzie występować z roszczeniem wobec firmy, która przyczyniła się do tego zapadliska, jeżeli będzie to obiektywnie...
To tam między wierszami słyszę, że chodzi o ten budynek, który stoi w sąsiedztwie inwestycji, tak?
No to jest jedna z możliwości. Tutaj wcześniej mówiłem o tym, że tutaj i cieki wodne, i wykopy głębokie, być może jeszcze jest jakaś przyczyna. No w każdym razie to zapadlisko jest rozległe, głębokie i wykonanie naprawy bez ustalenia przyczyny po prostu byłoby...
Tak, to jest zrozumiałe, tylko że samo ustalenie przyczyny nie gwarantuje, że prace ruszą natychmiast, bo to zależy, co w tych ustaleniach się pojawi, prawda? Bo jeżeli problem będzie rozległy i będzie wymagał jakichś większych prac, nie tylko na terenie należącym do miasta, to może się wszystko przedłużyć. Ekspertyza, powiedział pan, wyłonienie eksperta potrwa do końca tego miesiąca, później 10 tygodni przewidujecie na sporządzenie tej ekspertyzy, to już mamy po wakacjach, no i może się okazać, że dziura zostanie z nami na dłużej.
Ekspertyza ma mieć, część ekspertyzy ma być również program naprawczy, czyli wskazanie sposobu zamknięcia tematu, więc założenie jest takie, że po przygotowaniu tej ekspertyzy będzie można niezwłocznie przystąpić do tej naprawy.
Dobrze, panie Wojciechu, a kiedy w ogóle planowane jest zakończenie? Bo już mamy informację, że te plany muszą zostać skorygowane. Zakończenie całej inwestycji na Powstańcu Wielkopolskiej.
No czy może jeszcze wcześniej, powiedzmy, że w związku z tym, że ta sprawa się przedłuża, to zapadła decyzja, aby uruchomić ruch dwukierunkowy na tym odcinku jezdni, która jest czynna na wysokości tego zapadliska, więc między powiedzmy osiedlem Polonia a Placem Szydłowskiego. Na tej nitce zachodniej jezdni zostanie od niedzieli wprowadzony ruch dwukierunkowy, także przynajmniej częściowo te dolegliwości zostaną zmniejszone. Natomiast co do samego terminu zakończenia w ogóle przebudowy Alei Powstańców Wielkopolskich, to właśnie główny wykonawca, czyli firma ZUE z Krakowa, wystąpiła do gminy Szczecin o z wnioskiem o wydłużenie terminu do 31 stycznia 2027. No, ten wniosek jest uzasadniony robotami dodatkowymi, zamiennymi, zmianami w projektach, a także licznymi kolizjami z instalacjami podziemnymi, obiektami naziemnymi. No i również tu też sporo tygodni na pewno na negatywny wpływ na tempo robót miała ostra zima. Rzeczywiście od lat nienotowane mrozy, przymarznięcie gruntu, co spowodowało, że wiele prac ze względów technologicznych nie mogło być po prostu prowadzonych.
Dobrze, panie Wojciechu, teraz króciutko o skrzyżowaniu. Wiemy, że od niedzieli dwukierunkowy ruch, Powstańców Wielkopolskich po jednej jezdni od Placu Szydłowskiego będzie można dojechać w głąb Pomorzan. Ale bo chce pan coś jeszcze dodać, tak?
Tak, chciałem jeszcze dodać dobrą wiadomość, że tutaj wykonawca przy okazji zadeklarował, że dołożył wszelkich starań, aby od 1 września te największe problemy komunikacyjne związane z przebudową były już za nami, czyli że od 1 września Będzie już tramwaj dojeżdżał do Pętli Pomorzany przez powstańców wielkopolskich i od 1 września na całej długości od Alei Powstańców Wielkopolskich będzie już możliwy ruch w dwóch kierunkach, jeśli chodzi o ruch kołowy.
No, miejscami po jednej jezdni, ale tak?
Znaczy miejsc, od Frysztackiej do Pętli Pomorzany rzeczywiście tam będzie dostępna jedna jezdnia, ta wschodnia, ale ruch w przeciwną stronę będzie możliwy po torowisku tramwajowym.
Panie Wojciechu, to teraz najbliższe plany dotyczące skrzyżowania Milczańskiej i Powstańców Wielkopolskich, krótko.
Tak, to a propos tego głosu, który pan przekazał przed chwilą w telefonie, że tam jest problem z przejazdem, bo to tarcza skrzyżowania Milczańska Powstańców, ona jeszcze po prostu nie była zrobiona. Ona jest w tej chwili w takich warunkach, że tak powiem, budowlanych i w związku z tym, że będzie teraz robiona, zostanie to skrzyżowanie wyłączone i nowa organizacja ruchu będzie od niedzieli rano. Dojazd od strony Milczańskiej do szpitala będzie przez Oradzką i Szpitalną, a nie jak dotąd przez ulicę Starkiewicza.
Panie Wojciechu, to teraz zmienimy temat. Strefa płatnego parkowania i dług, o którym opowiedział nasz słuchacz. Witam, droga redakcja Radia Szczecin. Chciałbym opisać sprawę płatnego parkowania w Szczecinie. Jak sprawa może pójść naprawdę daleko? We wrześniu 2025 roku, jak co roku, moja żona odnawiała decyzję na wykup abonamentu płatnej strefy płatnego parkowania. Po przyznaniu decyzji myślała, że wykupiła abonament, ale nie wie, czy płatność przeszła, czy po prostu gdzieś się zaplątała. I jak to bywa, ludzki błąd, nie miała abonamentu, nie była tego świadoma. Po około 7 miesiącach przyszło zawiadomienie, że wystawiono 26 mandatów za parkowanie na łączną kwotę 5200 zł, płatne w ciągu 7 dni. A jeśli nie, to kwota rośnie do 10 700 zł. No i panie Wojciechu, to jest w skrócie, no tam słuchacz jeszcze rozwija swoją myśl. Panie Wojciechu, wraca ten problem powiadamiania o tym, że ktoś nie zapłacił za parkowanie, prawda?
No tak, jest to czasami rzeczywiście... Mija kilka tygodni, czy nawet miesięcy od momentu, powiedzmy, wydarzenia do otrzymania zawiadomienia o tym, że ktoś parkował bez ważnej opłaty.
No i dlaczego mija? Tutaj w tym przypadku aż 7 miesięcy. Ja przypominam sobie sprawę naszego słuchacza kilka miesięcy temu, ładnych kilka miesięcy, gdzie podobna historia. Człowiek zapomniał o przedłużeniu abonamentu. Może się zdarzyć. I nie możemy, panie Wojciechu, przyzna pan, zakładać złej woli, że ktoś chce. Prawda?
Nie możemy.
Nie możemy. Zapomniał po prostu, poszedł do SPP, żeby przedłużyć tenże abonament i tam całe szczęście, że poszedł. Bo tam się dopiero dowiedział, że ma dług, tak, że było to około 5000 zł. No bo samochód cały czas stał. Wasz samochód z tym urządzeniem na dachu przejeżdżał codziennie i tak kasował.
No tak, no to jest wielowątkowy temat. Może zacznijmy konkretnie od tej sprawy pani, czy pana. Tu muszę sprostować dwie rzeczy, bo rzeczywiście to uprawnienie, które było aktualne, skończyło się 10 września, a pani zaktualizowała to uprawnienie do abonamentu i wykupiła abonament dopiero 17 października. Zresztą w reklamacji nie mówi o problemach z przelewem, tylko o tym po prostu, że się spóźniła. Więc
o miesiąc.
O miesiąc.
I co? I przez miesiąc 26 mandatów, czyli codziennie tam ktoś musiał przejeżdżać.
No tak, to znaczy...
Albo nawet częściej niż codziennie.
No dokładnie.
26 mandatów.
Dokładnie rzecz biorąc, to w tym okresie pani została, że tak powiem, prześwietlona przez naszą e-kontrolę 22 razy, a cztery zawiadomienia dotyczą wcześniejszych uchybień w opłatach. Bo system po prostu zaciągnął jeszcze cztery dodatkowe zawiadomienia z roku 2025. Więc tutaj to a gwoli ścisłości a propos samej tej sprawy. Teraz dlaczego to trwa? No trwa to dlatego, że sama weryfikacja tych zdjęć z kontroli to zajmuje nam około półtora miesiąca czy dwa miesiące nawet. Bo to nie jest tak, że samochód przejedzie, mamy zdjęcia i my i jakiś automat wysyła te zawiadomienia. Wszystkie te, powiedzmy, rekordy z kontroli są weryfikowane najpierw ręcznie, czyli przeglądamy, czy samochód stoi rzeczywiście w miejscu wyznaczonym do postoju, czy wszystko jest po prostu zgodnie z literą prawa. I dopiero wówczas te zawiadomienia idą do kierowcy, który ma niewniesioną opłatę.
Także to już no może to rzeczywiście tak trwać 7 miesięcy łącznie, tak?
No później to idzie do Wydziału Egzekucji Administracyjnej, która, czyli komórki miasta, która zajmuje się już ściąganiem tych należności.
Panie Wojciechu, były takie postulaty, tak. Ja sobie przypominam nawet kierowane do magistratu, żeby coś z tym zrobić, żeby te powiadomienia były jednak szybsze, zdecydowanie szybsze, bo tak jak powiedziałem na wstępie i pan potwierdził, nie możemy zakładać, że kierowcy parkują, nie płacą i zawsze to wynika ze złej woli, prawda?
No tak, oczywiście.
No tak, oczywiście, więc trzeba pójść po prostu im na rękę i szybciej powiadamiać, żeby właśnie to się nie kumulowało, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś zbiera 22 mandaty, w cudzysłowie mandaty, bo zapomniał na przykład przedłużyć abonamentu. Mógł zapomnieć,
Nie ma takiej technicznej możliwości, żeby to się działo natychmiast, tak jak jest to w sytuacji, czy w przypadku tej kontroli pieszej.
To może po prostu zrezygnować z tej kontroli samochodowej i wrócić do pieszej.
No nie, właśnie jakby tym, co się rozwija, to jest e-kontrola i coraz więcej.
Ale ta e-kontrola, panie Wojciechu, jest zdecydowanie niekorzystna dla kierowców.
No to
w tym przypadku tak wychodzi.
Nie wnoszą opłat.
Panie Wojciechu, ale przed chwilą pan powiedział, że nie można zakładać złej woli dla kierowców, którzy nie wnoszą opłat. Dlaczego nie wnoszą opłat? Może zdarzyć się błąd, może zdarzyć się zapomnienie, roztargnienie. Panie Wojciechu, naprawdę nie wszyscy tak postępują, że,
ja wiem, że nie wszyscy,
kombinują ale... i nie wnoszą tych opłat, bo są kombinatorami. Więc e-kontrola ta z samochodami jest w tym przypadku groźna dla takich ludzi i trzeba wrócić do kontroli pieszej.
A nie, no to tak, to my raczej nie będziemy się... Dlatego, że no nie ma obowiązku, my nie mamy w zasadzie obowiązku, żeby w ogóle powiadamiać kierowcę, że nie zapłacił o postoju, nie zapłacił postoju, dlatego, że to jest obowiązkowa opłata. To nie jest jakaś umowa cywilnoprawna, tylko danina publicznoprawna i ona wynika po prostu z faktu, że korzystamy z dróg publicznych. Więc po prostu informujemy, że ktoś, tak wie pan, no tak jak jest z fotoradarem na przykład, też ma... Fotoradary też mają do 180 dni na to, żeby skutecznie powiadomić o przekroczeniu prędkości i są pewne techniczne ograniczenia, które powodują, że nie można tego zrobić natychmiast. Tutaj jest to samo, więc musimy się jakby nauczyć z tym żyć i przede wszystkim dbać o to, aby wnosić terminowo opłaty za postój.
Czyli spółka nieruchomości i opłaty lokalne i miasto także nie widzi takiej możliwości, żeby żyło się lepiej.
Jest taka możliwość. Stan zadłużenia będzie można sprawdzić w serwisie NIOL, który planujemy uruchomić jesienią. Będzie można sprawdzić, czy zalegamy z jakimiś należnościami wobec SPP po wpisaniu numeru rejestracyjnego. Pewnie wcześniej trzeba będzie się w tym serwisie zarejestrować. Takie coś przygotowujemy i to właściwie jest chyba jakby jedyna rozsądna rzecz, którą możemy zrobić dodatkowo, aby kierowcy, no powiedzmy sobie, mogli sami na bieżąco kontrolować, czy zalegają, czy nie zalegają z jakimiś płatnościami.
Pan Piotr do nas zatelefonował. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowny panie redaktorze, bo tutaj słucham właśnie, ja miałem analogiczną sytuację, 24 czerwca skończył mi się abonament, nawet o tym nie wiedziałem, przeoczyłem, Oczywiście cały problem wydaje mi się, że jest problemem takim systemowym, bo gdybym znalazł 24 czerwca mandat za to, że nie zapłaciłem za parkowanie, natychmiast pobiegłbym i przedłużyłbym abonament znowu, bo ja wykupuję abonament roczny. Natomiast nie znalazłem takiego abonamentu i przez 3 dni naliczano mi opłaty. I zanim po prostu połapałem się, że skończył mi się abonament. Oczywiście wykupiłem, zapłaciłem tą karę natychmiast, ale wydaje mi się, że to jest taki proceder wyłudzania pieniędzy o charakterze zorganizowanym. Bo gdyby kontroler włożył mi za wycieraczkę mandat, to ja bym wiedział, że ja tego nie mam. Natomiast nie włożył mi. To jest tego mandatu i ja po prostu o tym pojęcia nie miałem. Dlatego to jest takie ściąganie pieniędzy, wyłudzanie pieniędzy od mieszkańców Szczecina. To jest pierwsza moja uwaga. I druga uwaga, korzystając tak już z tego, że panie redaktorze, jestem tutaj na linii. Rozmawialiśmy wcześniej tutaj o pewnych sprawach tych ulicy. Ja chciałem poruszyć temat ulicy Smoczej. Tam wybudowano, trwa remont ulicy Smoczej, ale na dzień dzisiejszy ta ulica Smocza właściwie nie ma, nie to, że to są progi zwalniające. Tam jest tor przeszkód, na którym można połamać resory. Ta budowa cały czas trwa jeszcze. Nie wiem, czy ona jest zakończona, czy to w takim stanie pozostanie ulica Smocza, ale ona po prostu uniemożliwia dojazd w moim przekonaniu do posesji. A jeżdżę tam prawie co drugi dzień.
Panie Piotrze, dobrze, że pan przypomniał ulicę Smoczą. Zajmiemy się nią i dopytamy dokładnie inwestora, na jakim etapie jest remont i jaki będzie efekt końcowy tego remontu. Panie Piotrze, jeżeli chodzi o ulicę Smoczą, mogę to obiecać, w przyszłym tygodniu zajmiemy się tematem.
Byłbym bardzo tak zobowiązany, bo po prostu naprawdę to przeczy wszelkiej sztuce budowlanej. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy dotyczące abonamentu, no to całkowicie zgadzam się z tym panem, który tutaj tą sprawę wyjaśniał, natomiast no, nie docierają do mnie, docierają do mnie te wyjaśnienia.
Argumenty,
że, tak, te wyjaśnienia, bo z tego jest bardzo proste rozwiązanie. Pierwszy dzień włożyć za wycieraczkę i ja od razu łapię się na tym, tym bardziej, że ja wykupuję abonament na B roczny. Roczny, gdzie ja płacę za to, że tu odbywają się dni morza i zamykają mi tą ulicę, muszę dodatkowo opłacać i tego mi nikt nie cofa. Natomiast miasto, no, tak trochę powiem szczerze, odczucie moje jest, wyłudza po prostu pieniądze.
Panie Piotrze,
zorganizowany.
Panie Piotrze, dziękuję bardzo za telefon.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiam.
Adwocem, panie redaktorze.
Panie Wojciechu, króciutko adwocem.
No króciutko. Ja bym proponował, że skoro nie mamy zarzucać złej woli kierowcom, to też bym proponował nie zarzucać miastu. Przy składaniu zamówienia na zakup abonamentu, wypełniając formularz, można zaznaczyć opcję przypomnienia o zbliżającym się końcu abonamentu, który wysyłany jest SMS-em. No ale aby taka wiadomość została wysłana, należy każdorazowo przed zakupem abonamentu złożyć taką dyspozycję na stronie sklepu. Także jest proste rozwiązanie. Zachęcamy do korzystania z
tego rozwiązania. We wrześniu jeszcze będzie dodatkowa możliwość sprawdzania aktualności swoich opłat za parkowanie
jesienią,
w strefie.
Jesienią.
Tak? A jak ja powiedziałem?
We wrześniu.
Jesienią. No. Pan Wojciech Jachim, spółka Nioli Tramwaje Szczecińskie. Dziękuję bardzo za udział w naszym programie. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
510 37 36 numer do naszego studia. Teraz temat, który zainteresuje, oj, bardzo zainteresuje kierowców samochodów osobowych, ale chyba przede wszystkim ciężarowych. Z nami jest pan Andrzej Kolasa, dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem. Dzień dobry, panie Andrzeju, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry.
I wracamy do tematu odcinkowego pomiaru prędkości, który został uruchomiony na styku autostrady A6 i S3 między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica. Został uruchomiony w kwietniu i dosyć szybko ten system został zawieszony, dlatego że dawał niepoprawne wyniki pomiarów. Poszły zawiadomienia, o czym szeroko informowaliśmy także w Radiu Szczecin, także w czasie reakcji. Poszły zawiadomienia do kierowców. Tych zawiadomień było kilkaset. Przypomnę tylko i dodam. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości dla samochodów osobowych do 140 km na godzinę, no i dla samochodów ciężarowych do 80 km na godzinę. Panie Andrzeju, co z tymi zawiadomieniami, przypomnijmy?
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jeśli można, to ja chciałbym na początku wyjaśnić, oczywiście przeprosić wszystkich przewoźników i też i kierowców za powstałą sytuację. Z urządzenia działały wadliwie w okresie od 29 kwietnia do 4 maja, tam do godziny 9.20 chyba 7. Udało się nam ten błąd wychwycić w dniu 13 maja. Od razu w tym samym dniu podjęliśmy działania, które uniemożliwiły wysyłkę korespondencji czy też tych wezwań do podmiotów, na których zarejestrowane były auta. Również podjęliśmy działania z wykonawcą, żeby wprowadzić dodatkowe procedury uniemożliwiające powstanie takiego błędu dalej. To jest bardzo ważne, bo też chciałbym zdementować, ponieważ pojawiały się w mediach informacje, że zostały nałożone mandaty na tych kierowców. Otóż chciałbym z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że żaden mandat na takich kierowców, które za naruszenia, które zostały zarejestrowane w tym okresie błędnym, czyli między 29 kwietnia od godziny 12 a 4 maja do godziny 9.27, nie zostały nałożone.
Panie Andrzeju, dobrze, wezwania zostały wycofane, tylko dla przypomnienia dodajmy, że to jest jakby dwuetapowe postępowanie. Najpierw jest wezwanie kierowane tam po numerze rejestracyjnym do właściciela pojazdu, wezwanie do wskazania, kto nim jechał tym pojazdem, a dopiero później ewentualnie nakładany mandat za przekroczenie prędkości. Nasz słuchacz zatelefonował w tej sprawie i tutaj bardzo ważne pytanie, co z samochodami leasingowymi?
Dzwonię w sprawie miarowego odcinka prędkości, bo słyszę, że sprawa jest załatwiona, że będą anulowane mandaty, ale moje pytanie jest takie, jeżeli są samochody w leasingu, to ITD najpierw wysyła po numerach rejestracyjnych do właściciela. Właścicielem jest leasing. Później leasing informuje leasingobiorcę i za taką każdą informację pobiera opłatę rzędu 100 zł, 150, 200. Zależy jaka firma leasingowa. I moje pytanie jest takie, jak dochodzić teraz jakby zwrotu tych pieniędzy, bo leasing nas już obciążył tymi jakby kosztami informacji.
Tak, w ramach umowy cywilnoprawnej. Panie Andrzeju, jak sobie tutaj z tym poradzić?
To sprawa jest oczywiście prosta, bo takie przypadki również zdarzały się obecnie. Jak gdyby z takich zwrotów były do nas kierowane takie faktury przez leasingobiorców, którzy taką fakturę otrzymali od leasingodawcy. I myśmy wtedy takie zwroty były dokonywane. Natomiast w tym przypadku jest tak, że błąd był po stronie wykonawcy. Wykonawca zadeklarował się, że oczywiście, jeżeli będą takie faktury wystawiane na leasingobiorców, to wykonawca pokryje wszystkie koszty.
Zaraz. Panie Andrzeju, wykonawca wykonawcą, ale kto...
Już mówię. Do nas wysyłają Państwo ci leasingobiorcy, którzy dostali taką fakturę w umowach cywilnoprawnych. My będziemy to weryfikować oczywiście z leasingodawcą, czy faktycznie ta faktura dotyczy tej sprawy i wtedy będziemy kierowali do wykonawcy, czyli do tej firmy, która popełniła błąd, o zapłatę i zwrot kosztów leasingobiorcy. To nie będzie problemu z tym.
Rozumiem, ale
już,
jak...
Już,
ale kierowców, panie Andrzeju, ale kierowców nie bardzo interesuje, co wy z tym robicie i jakie są wasze relacje z wykonawcą. Ich interesuje, co mają zrobić i kiedy otrzymają zwrot tych pieniędzy.
Kierują do nas, my kierujemy od razu do wykonawcy i będą...
To nie jest istotne, kiedy będzie zwrot pieniędzy.
A to ja panu nie odpowiem tego, kiedy wpłynie do nas faktura. Nie chce pan powiedzieć...
Nie, jak faktura do was wpływa, zakładamy, informujemy teraz kierowców, wszystkich leasingobiorców, że kierujecie faktury do Centrum Automatycznego Nadzoru Ruchu, tak?
No oczywiście, do standardu.
I teraz jak długo muszą czekać na zwrot pieniędzy?
My przekazujemy od razu w tym samym dniu informacje do wykonawcy i wykonawca będzie przypełniał pieniążki na to konto, które jest na tej...
Kiedy to nastąpi?
Wie pan, ja nie odpowiem panu, czy to będzie dzień, dwa. No na pewno będzie to bardzo szybko. No, my możemy jeszcze z wykonawcą rozmawiać, żeby takie, jeżeli będą wpływać do nas takie wnioski, to będziemy od razu starali się, żeby to jak najszybciej, żeby taki właściciel pojazdu, czy też użytkownik, leasingobiorca jak najszybciej te pieniążki otrzymał. Także proszę się nie obawiać, na pewno nam zależy na tym, żeby przedsiębiorcy, czy też leasingobiorcy nie byli poszkodowani w tym całym procesie.
Pan Andrzej Kolesa, dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem, był naszym gościem. Panie Andrzeju, dziękujemy za udział w programie.
Ja jeszcze mam prośbę, tak. Jeszcze mam prośbę, panie redaktorze, żeby cały czas dementować to, że zostały wystawione mandaty, bo tutaj też słuchacz, który dzwonił, no to on mówi, że wystawiono mandat, no nie wystawiono tych mandatów. No to jest prośba taka, żeby gdzieś podnosić. My też te komunikaty umieściliśmy na naszej stronie, że nikt nie dostał mandatu z tego tytułu.
O czym przypomina...
A za pozostałe sprawy oczywiście przepraszamy i będziemy korygować to wszystko.
O czym przypomina pan Andrzej Kolasa. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiamy i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, dziękuję, do usłyszenia.
Teraz droga 31 i nowe Brynki. I wraca temat dmuchaw wiosennych porządków sprzątania przy pomocy dmuchaw.
Dzień dobry, witam serdecznie kochane Radio Szczecin. Jestem mieszkańcem Nowych Brynek. Nowe Brynki położone są między Gryfinem a Szczecinem, jest to na drodze dojazdowej. W dniu dzisiejszym firma oczyszcza chodniki. No i jak? Oczywiście dmuchawami. Tragedia. Nie wiem, kto wpadł na pomysł stosowania dmuchaw do zamiatania. Skąd ten pomysł? Wszystkie nasze mieszkania, domy znajdujące się przy ulicy są pięknie zakurzone. Świeżo umyte okna, mam znowu całe zawalone piachem, pyłem i kurzem. Co to za metoda? Kto to wymyślił? Skąd ten pomysł? Niech Radio Szczecin spróbuje to wyjaśnić. Co za kosmiczny pomysł z tymi dmuchawami. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się.
Czy ja się już naliczyłem kilkunastu co najmniej dmuchaw, wiosennych dmuchaw. No, państwa zgłoszeń na ten temat. Sam obserwowałem działanie takich pracowników przy pomocy dmuchawy w Dołujach. Nieprawdopodobnie to wyglądało. Chmura kurzu, ludzie na przystanku, ci dmuchawami robią wiosenne porządki. A propos i oczywiście w sprawie Nowych Brynek, telefonowałem dzisiaj do sołtysa Nowych Brynek, do pana Grzegorza Adamczyka i obiecał natychmiastową interwencję w firmie, która zajmuje się tym sprzątaniem, i tam zostało powiedziane wyraźnie, że dmuchawy w pobliżu budynków, miejsc, gdzie mieszkają ludzie, absolutnie nie. Z nami jest pan Mariusz Słowakiewicz, zastępca dyrektora spółdzielni mieszkaniowej Dąb do spraw eksploatacji. Dzień dobry. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry.
Witam serdecznie. O dmuchawach będzie znowu, panie Mariuszu. Witam. Czy możecie państwo zająć się tematem panów z firmy UPF, zajmujących się sprzątaniem, a przepraszam, to Aleja Jana Pawła II. Z kolei, jeżeli chodzi o dmuchawy, to temat dotyczył sprzątania na osiedlu Majowym, jak dobrze sobie przypominam. Stamtąd zatelefonowała do nas słuchaczka i mówiła, panie Mariuszu, że zgłaszała do was ten problem, żeby tak nie robić.
To znaczy, powiem panie redaktorze w ten sposób. My jako spółdzielnia nie zabraniamy używać firmom, które wykonują usługi na naszą rzecz, ale chodziło tu chyba o sprzątanie po koszeniu trawników, używania dmuchaw. Z uwagi na to, że koszty, znaczy z uwagi na to, że zatrudnienie dodatkowych osób do wykonywania czynności jakby sprzątania chodników ręcznie, to są kolejne koszty, które musielibyśmy ponieść jako spółdzielnia. I druga sprawa jest taka, że no niestety na dzień dzisiejszy jest problem, ja powiem też ogólnie problem w sytuacji takiej, że mamy problem na przykład z zatrudnieniem gospodarzy domów. I ludzie nie chcą pracować, że tak powiem, jako gospodarze domów, nie chcą sprzątać części wspólnych nieruchomości. I tutaj no, nie możemy też jakby wpływać na firmy wykonujące określone usługi, jakich urządzeń stosują.
Dobrze, ale panie Mariuszu, do spraw eksploatacji jest pan zastępcą prezesa. Czy sprzątanie trawników po koszeniu dmuchawą to jest normalna procedura?
To znaczy powiem,
bo myślę, że nie.
Na pewno nie trawników, tylko chodników, tak?
Dobrze, niezależnie czego.
Zdmuchiwana jest trawa po prostu na trawnik i następnie jest zgrabiana ręcznie i ładowana w pojemniki. Natomiast ja mogę obiecać jedną rzecz, że zwrócimy uwagę firmom wykonawczym, żeby zachowały szczególną ostrożność przy wykonywaniu tego pracy, żeby te prace były jak najmniej uciążliwe dla ludzi, dla otoczenia, tak?
Ja rozmawiałem wcześniej, właśnie wspomniałem już o tym z panem Grzegorzem Adamczykiem, sołtysem Nowych Brynek, skąd zatelefonował do nas słuchacz. I pan Grzegorz Adamczyk był w 100% zgodny co do tego, że dmuchawy w pobliżu bloków, budynków, tam gdzie mieszkają ludzie, są wykluczone. No można to robić na wiele innych sposobów. Są zamiatarki, automatyczne zamiatarki. Jest wiele urządzeń, które radzą sobie z takimi rzeczami, jak sprzątanie po koszeniu trawy, sprzątanie po zimie, piasku. Było dużo takich miejsc, gdzie trzeba było ten piasek uprzątnąć. A tak, dmuchawy powinny być wykluczone w takich miejscach.
To znaczy, panie redaktorze, ma pan rację. Po zimie zatrudniamy firmy, które mają profesjonalne zamiatarki do tego, żeby usunąć piasek z chodników, z dojść, z jezdni. To stosujemy. Natomiast to, co ja powiedziałem na wstępie, każde takie dodatkowe jakby usługi, czyli zaangażowanie specjalistycznego sprzętu, powoduje generację dodatkowych kosztów.
I tak, to nie, no nie chce pan chyba powiedzieć, że żeby uniknąć kosztów, to w takim razie dmuchawami będziemy wdmuchiwać kurz, trawę
panie
i pył przez okna ludziom do mieszkań.
Panie redaktorze, pytanie jest, w jakim zakresie, musiałbym zobaczyć, w jakim zakresie ten powstał ten kurz, na ile tego kurzu było, tak? Jeżeli naprawdę...
Jeżeli dobrze, to ten wątek zakończył...
Wykonywane były w sposób nierozsądny.
Panie Mariuszu, jeżeli ktoś do was się zgłosił, na przykład, to jaka była wasza reakcja? Albo jak się zgłosi?
Na pewno będziemy przeprowadzali rozeznanie, w jakiej sytuacji nastąpiło.
Były takie zgłoszenia?
Słyszałem, że jedno zgłoszenie było, że został zakurzony samochód.
Jaka była wasza reakcja w takiej sytuacji?
Na pewno będziemy przeprowadzali rozmowę z wykonawcami, że jeżeli wykonują pracę w pobliżu samochodów, to jest tak samo jak z dokaszaniem. Jeżeli dokaszamy za pomocą pił spalinowych, to w tym momencie stosowane na przykład są przy samochodach ekrany ochronne po to, żeby nie uszkodzić lakieru samochodu. Przez ewentualny kamyczek czy inne rzeczy, które mogą być poderwane jakby podczas tego procesu.
Dobrze, to w takim razie przypomnimy ten telefon teraz, te dmuchawy właśnie konkretnie.
Dzień dobry. Dzwonię ze Zdrojów z ulicy Widok. Mieszkam na terenie spółdzielni, na terenie osiedla spółdzielczego Dąb. Właśnie u nas odbywa się koszenie trawników i sprzątanie po koszeniu trawy, no, dmuchawami. Zadzwoniłam do administracji w tej sprawie. Dlaczego pracują dmuchawy? Pani odbierająca telefon powiedziała, że pracę tę wykonuje specjalistyczna firma i dmuchawy są narzędziem pracy, tak jakby tak było, jest i nic jej nie wiadomo, że nie powinno się tych dmuchaw używać. Odpowiedzcie mi proszę, jak to jest? Czy jest zakaz używania tych dmuchaw, czy to dobra wola osób sprzątających?
No panie Mariuszu, pani twierdzi, że było zgłoszenie.
Było zgłoszenie, dlatego powiedziałem, i tutaj chodzi o osiedle Zdroje, nie osiedle Majowe. Natomiast powiem w ten sposób, tak jak tutaj pani chciała uzyskać odpowiedzi, formalnie nie ma zakazu używania dmuchaw. Kwestia jest tylko i wyłącznie, jakimi środkami technicznymi posługuje się firma wykonująca określone prace. Także na pewno zwrócimy uwagę wszystkim firmom, które wykonują pracę na naszym terenie, żeby zwróciły szczególną ostrożność przy używaniu tego typu urządzeń, aby to było jak najmniej uciążliwe dla naszych mieszkańców.
Pan Mariusz Słowakiewicz, zastępca dyrektora spółdzielni mieszkaniowej Dąb do spraw eksploatacji. Dziękuję. Panie Mariuszu, pozdrawiamy i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Z nami pan Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra. Dzień dobry, panie Pawle. Witam serdecznie. Czy się słyszymy? Pan Paweł Malinowski. Mam nadzieję, że za chwilę się usłyszymy, dlatego że mamy na koniec naszego programu dobrą i bardzo długo oczekiwaną wiadomość dla kierowców, którzy podróżują drogą między miejscowościami, wsiami Bóg i Stolec. Kto był, ten widział, jak się tam jeździ, a właściwie się bardzo powoli jeździ slalomem pomiędzy dziurami, bo droga jest naprawdę w fatalnym stanie. To jest jedna z tych chyba najgorszych w naszym rejonie. No i pan Paweł Malinowski ma dobre wiadomości do przekazania, że... Dzień dobry panie Pawle, witam.
Witam serdecznie, pozdrawiam państwa, pozdrawiam słuchaczy.
Że są pieniądze na remont drogi między Bukiem a Stolcem.
Dokładnie, tutaj już do chyba dziesiątki lat bym powiedział, wiele lat mieszkańcy właśnie, którzy mieszkają w Buku, w Stolcu, tutaj w tej części naszej gminy czekają na remont drogi i tutaj w ramach bardzo dobrej współpracy z powiatem udało się przekonać pana starostę, że do programu tutaj Urzędu Marszałkowskiego akurat przedstawiono propozycję remontu tej drogi. My ze swojej strony zadeklarowaliśmy wkład na poziomie 25%. Również powiat policki na poziomie 25% i województwo zachodniopomorskie, tutaj Urząd Marszałkowski przyznając dofinansowanie na poziomie 50%. Tak więc mamy ponad 8 milionów złotych na to, żeby w końcu wyremontować tą drogę. No wiemy, jak ona fatalnie wygląda. Wiemy, jaka ona jest niebezpieczna. Wiemy, jest jedna z dwóch najgorszych dróg powiatowych na terenie.
Tak, jeszcze Stobno-Bendargowo trzeba wymienić.
Tak, a my jeszcze tutaj mamy drogę do Rzędzin, która również jest w bardzo złym stanie, więc cieszymy się, że jedną z tych dwóch najgorszych dróg tutaj udało się pozyskać środki i dziękujemy ogromnie panu staroście, że akurat o tą drogę zawnioskował o dofinansowanie. No i tutaj dzięki współpracy właśnie i tych środków zarówno z Urzędu Marszałkowskiego, jak i z powiatu, jak i z gminy Dobra, te 8 milionów złotych właśnie będzie przeznaczone na to, żeby wymienić nakładkę i żeby tutaj w końcu poprawić bezpieczeństwo właśnie na terenie gminy Dobra, w tym takim fragmencie, który rzeczywiście do tej pory wyglądał najgorzej, więc cieszymy się ogromnie.
Panie Pawle, to teraz trzeba zapytać o terminy.
To jest inwestycja jednoroczna, tak więc tutaj bardzo szybko te roboty zostaną rozpoczęte. Już jakby kwestie przydziału dotacji zatwierdził Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Wkrótce też będzie podpisanie umowy między panem starostą a marszałkiem i w tutaj bardzo szybkim tempie powiat policki będzie prowadził postępowanie i też będzie realizacja tej inwestycji.
Czy w tym roku będzie nowa droga, Bóg-Stolec, czy w przyszłym?
No myślę, tak już na koniec. Plan jest taki, że była do końca roku i mamy nadzieję, że tak to zostanie zrealizowane.
Pan Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra, był naszym gościem. Panie Pawle, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Życzę państwu miłego weekendu. Spotykamy się w poniedziałek po godzinie 12. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.